Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce, a wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził swój lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Oto słowo Pańskie. Jednorodzony syn matki, jedyny syn matki, która już była wdową, umarł. W kondukcie pogrzebowym idzie ona i towarzyszący jej tłum współmieszkańców, poruszonych jej losem. Dla tej kobiety zgasła ostatnia nadzieja na tej ziemi. Straciła bowiem już męża, a teraz jeszcze jedyne dziecko, syna, który był nadzieją na przyszłość, na ciągłość i trwanie rodziny w historii Boga z Izraelem, a także był nadzieją tej matki na jej starość. Nie miała już obrońcy i nie miała już po co żyć. Czyż Bóg nie objawił się Izraelowi jako Bóg miłosierdzia? Przecież na Synaju po grzechu złotego cielca, gdy po raz drugi każe Bóg Mojżeszowi wstąpić na górę, gdzie zawarł przymierze z Izraelem, objawia się jako Bóg, który się lituje, który daje nową szansę na życie. Jak to zatem możliwe, że cierpienia o niszczącej życie mocy spadają tak często na niewinnych ludzi? Dlaczego Bóg tak często wtedy milczy, jakby go nie było? A przecież jego imię objawione Mojżeszowi na początku historii zbawienia w Egipcie brzmi: jestem. To imię solidarności z cierpiącymi. Bóg tak każe się nazywać i taki jest. To jego tożsamość wśród ludzi, a doświadczenia cierpienia niezawinionego są tak częstym losem ludzi i mają o wiele większą, dalekosiężną, niszczycielską moc w życiu ludzi, bardziej niż doraźne, bezpośrednie, negatywne skutki cierpienia. Bo takie doświadczenia niezawinionego cierpienia stają się nierzadko murem nie do przebicia pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Stają się murem niewiary. Niewiary w Boga i niewiary Bogu, że więź z Bogiem daje życie, skoro los cierpienia dotyka wierzących i niewierzących podobnie i zewnętrznie wydaje się, że nie ma różnicy, jakie znaczenie ma jeszcze wiara w Boga i trzymanie się Jego słów. Takie doświadczenia stają się murem niewiary, a to w dalszej perspektywie oznacza pozbawienie nadziei na zbawienie, na ratunek i ostateczny koniec życia i żywotności człowieka. Wiele świadectw podobnych zapisanych jest w psalmach, których większość to psalmy skargi, teksty mówiące o rozpaczliwym szukaniu Boga i kontaktu z Nim w najmroczniejszych duchowych przepaściach takiego losu niezawinionego cierpienia. kiedy nie można rozumieć Boga, który jest wszechmocny, Boga, który stworzył, dał życie, Boga, który mówi jestem, a w decydującym momencie nie można Go odczuć, odczuć Jego obecności. Historia cierpienia tej kobiety Ewangelii, wdowy, która straciła jedynego syna, to nie jest przecież historia, która powinna się wydarzać, żeby rodzice oglądali śmierć swoich dzieci. Historia cierpienia tej wdowy poruszyła wielu ludzi, jak mówi Ewangelia. Dlatego wielki tłum towarzyszy jej w tym pogrzebowym pochodzie. Gdy Jezus wchodzi do miasta ze swoimi uczniami, Jemu też towarzyszy tłum, liczny tłum, spotykają się te dwa pochody. Pochód Jezusa i pochód tej matki, cierpiącej, pogrążonej w przepaści niezawinionego cierpienia. W obliczu takiego cierpienia nieważne staje się wszystko inne na tej ziemi, które do tej pory było tak ważne. I ludzie często odnajdują swoją jedność w najbardziej podstawowych sprawach, prawdziwym, a nie w zwyczajowym tylko współczuciu, współodczuwaniu. Ludzie odnajdują wspólnotę ze sobą w obliczu takiego cierpienia. I także Jezus tutaj, w tej scenie Ewangelii, nie używa się Jego własnego imienia. Mówi się Pan, Pan. I to jest świadome, bo Jezus jest Panem, tak jak Bóg jest Panem życia i śmierci, Panem wszystkiego, co istnieje i Panem wszystkiego, co się dzieje, Panem stworzenia i Panem historii. Jezus w pochodzie wkraczającym do tego miasta, w pochodzie uczniów i licznego tłumu, który chodził za Nim, aby słuchać Jego słów, które dawały życie, spotyka się z przeciwnie idącym tłumem, pochodem śmierci. Jezus jako Pan jest poruszony i współodczuwając z cierpiącą matką, mówi do niej: nie płacz. Jezus jako Pan zatrzymuje pochód śmierci i zamienia go w pochód życia. To jest przesłanie tej sceny i Ewangelia tej sceny. Dobra wiadomość. Pochód zmartwychwstania w pochód życia zamienia Jezus pochód śmierci. I dlatego mówi do martwego, niesionego na marach do grobu: młodzieńcze, mówię ci, wstań. Egerthyty. Słowo rozkaz. Słowo rozkaz zmartwychwstania. To słowo nie człowieka, ale Boga. To słowo Pana. To wydarzenie oznacza, że wbrew temu, co się wydaje, Bóg nie jest obojętny na cierpienia człowieka. Że Bóg naprawdę jest przy każdym, kto cierpi, nawet przy cierpiącym grzeszniku, czyli przy takim, który zawinił swojemu cierpieniu. I taki człowiek też ma nadzieję i może liczyć na obecność Boga, na to, żeby Bóg był sobą wobec niego, czyli był tym, którego imię, którego wewnętrzna istota to jestem. Jestem przy Tobie. Nie opuszczam Cię. Zarówno cierpiący sprawiedliwy, jak i cierpiący grzesznik mogą liczyć na obecność Boga, który wypowie słowo życia do nich, słowo zmartwychwstania. Słowo, które będzie miało moc, tak jak miało moc, gdy Bóg stwarzał świat i słowem stwarzał. Mówił i się stawały rzeczy. Młodzieńcze, mówię ci, wstań. I stało się. Wstał syn tej kobiety i zaczął mówić. To wydarzenie oznacza, że wbrew temu, co się nam wydaje, w podobnych sytuacjach cierpienia w życiu, Bóg nie jest obojętny na cierpienie człowieka i Bóg jest, chociaż tak często odczuwamy, że Go nie ma. Bóg jest, Jezus jako Pan jest solidarny z cierpiącymi. O sobie Jezusa cierpiąca kobieta doświadcza miłosierdzia samego Boga. Ten Bóg jest solidarny z cierpiącymi i zatrzymuje jej pochód śmierci, zamienia go w pochód życia, żywotności. Chociaż zanim się Bogu uwierzy, nie jest wiadomo, jak On to zrobi, żeby zamieniać pochód śmierci w pochód życia, pochód obumierania w pochód zmartwychwstania. Zanim się Bogu uwierzy, nie wiadomo, jak to się stanie. Tak jest w każdej sytuacji. Trzeba Mu zawierzyć siebie, trzeba Mu uwierzyć, że zrobi to, że zatrzyma pochód śmierci i zamieni go w pochód życia. W doświadczeniu, które się ma z własnym obumieraniem i z brakiem nadziei, zawierzyć Jezusowi w zaufaniu to, jak to zrobi. Nie wiadomo jak, ale wiadomo, że to zrobi. To jest treść wiary. I o to we wierze chodzi. Zawierzyć Bogu, że będzie ratować, że jest, że się nie odsunął, że nie pozostawił, że nie jest się samemu w cierpieniu. Nawet gdy opuszczają ludzie, nawet gdy człowiek doświadcza zawodu w stosunku do tych, na których do tej pory mógł liczyć, a w cierpieniu się odsuwają, uciekają, jakby się bali zarazić cierpieniem, jakby to była zaraźliwa choroba, aby nie przeszło to na nich. Uciekają, bo się boją o siebie, że to przejdzie na nich, że ta wspólnota losu z kimś będzie także i dla nich wspólnotą cierpienia i uciekają. Bóg nie ucieka. Trzeba Mu uwierzyć, że będzie działał, że jest, ale nie wiadomo jak będzie działał. To Jego sprawa. I na tym polega zaufanie do Boga i wiara w Niego. To jak to zrobi, musimy pozostawiać Bogu. Ale wiemy, że to zrobi, wiemy w wierze. O tym nas Bóg cały czas zapewnia. W historii biblijnego Izraela, nie tylko w Księdze Psalmów, w tekstach, które są rejestracją rozpaczliwego szukania Boga, przepaścia niezawinionego cierpienia. Nie wiadomo uprzednio, jak Bóg będzie ratować tego, kto cierpi, kto w Niego wierzy, ale wiadomo, że to zrobi. To różnica między cierpiącym, który nie wierzy, i cierpiącym, który wierzy. Cierpienie jest podobne i wspólnota losu cierpienia nie wyróżnia ludzi wierzących i niewierzących. A co ich wyróżnia? Że ci, którzy wierzą, mogą się oprzeć o nadzieję, którą jest sam Bóg. O nadzieję, że On będzie ratować i że jest, mimo że się Go nie odczuwa w tym momencie. Nie wiadomo tylko, jak to zrobi. To Jego sprawa. Trzeba Mu to powierzyć. Jak? Ale wierzyć, że to zrobi, że będzie ratować, że jest z nami, dla nas. Na widok czynu Jezusa, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, w stosunku do matki i zmarłego syna, na widok zmartwychwstania, na widok czynu zbawienia i czynu zmartwychwstania ze strony Jezusa, wszystkich ogarnia strach, bo mają doświadczenie kontaktu z rzeczywistością, która jest większa od tej ziemskiej. Kontaktu z kimś, kto jest więcej niż człowiek. Kontaktu z Bogiem. I dlatego wielbią Boga, patrząc na to, co uczynił Jezus, na to, jak jest Panem życia, jest Panem śmierci przez pokonanie jej niszczącej mocy w stosunku do człowieka. Oddają chwałę ludzie Bogu i mówią: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził swój lud. Powstał wśród nas, egerthe po grecku. I w uszach greckiego odbiorcy oryginalnego tekstu wybrzmiewa tu w oddaniu chwały przez tłum ten sam czasownik, który zabrzmiał w ustach Jezusa w Jego słowie rozkazie zmartwychwstania, słowie, które wypowiedział do martwego syna. Powiedział do niego wówczas egerthe ti, to znaczy wstań. A ludzie, oddając cześć Bogu, oddając hołd Jezusowi jako prorokowi, mówią egerthe, że powstał prorok. Jezus jest postacią zmartwychwstania. Gdy zbliża się do człowieka, zmartwychwstają ludzie. W Jego obecności odżywają. Odżywają, gdy do nich mówi, odżywają, gdy ich dotyka. Odżywają, gdy jest z nimi i przy nich. Uczniowie, którzy towarzyszą Jezusowi, widzą tę scenę, mają się tego nauczyć. Bo gdy On zmartwychwstanie i gdy oni Go po zmartwychwstaniu będą widzieć i doświadczać, że żyje, że jest Panem i tak Go będą nazywać po zmartwychwstaniu, Pan, mają się nauczyć, że Bóg daje im misję Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. To oni będą wśród ludzi, podobnie jak Jezus jest tu, w tej scenie. Ludzie mają oddawać chwałę Bogu, gdy Jego uczniowie, to znaczy wierzący w Jezusa, zbliżają się do ludzi, a oni mają doświadczenie, że oto powstali wśród nich ci, których Bóg uczynił posłańcami zmartwychwstania. W obecności uczniów Jezusa ludzie mają doświadczać zmartwychwstawania. Wszędzie, gdzie obumierają, mają doświadczać przywracania do życia. To znak uczniów Jezusa i wierzących ludzi w tym świecie. Gdy tego zaczną doświadczać, uwierzą w Jezusa, bo doświadczą na sobie mocy zmartwychwstania przez wiarę Jego uczniów. Tak jak Jezus tu, tak uczniowie Jego po zmartwychwstaniu, po tym jak zobaczą Pana zmartwychwstałego, pełnego mocy życia, uczniowie Jezusa mają stać się podobnymi postaciami w dziejach świata i dlatego będą zawsze potrzebni jako ludzie wiary i świadkowie zmartwychwstania i pośrednicy mocy życia, pośrednicy od Boga, przez których Bóg przelewa życie w obumarłych ludzi, obumarłych fizycznie i obumarłych duchowo. Wiadomo, że moc życia będzie się przelewać na ludzi przez obecność uczniów Jezusa. Nie wiadomo jak, ale to, że to się będzie dziać, wiadomo. Na tym polega wiara i zawierzenie Bogu. Spotkanie Jezusa z kobietą i zmarłym synem jest w Ewangelii według świętego Łukasza zapowiedzią podobnych wydarzeń w życiu samego Jezusa, bo to, co spotkało tę matkę i tego syna w Nain, spotka Jezusa i Jego matkę. Jezus jest też, jak syn tej kobiety, jedynym, jednorodzonym synem swojej matki Maryi. I Jego matka też będzie pod krzyżem, przepełniona cierpieniem z powodu śmierci swojego syna, tak jak ta matka w Nain. I Maryja też będzie szła w pogrzebowym pochodzie, patrząc na martwe ciało swojego syna, tak jak ta matka z Nain. I Jezus też na słowo Boga, które Ojciec wypowie do Niego, na słowo zmartwychwstania, zostanie przywrócony do życia i Jego matka też to zobaczy i będzie z tymi, którzy Go zobaczą, z Jego uczniami. matka znajin i jej syn, i Jezus, jako posłaniec zmartwychwstania, zapowiada swój los i historia zbawienia swoją i swojej matki i swoich uczniów. Te sceny zarówno w Nain, jak i w Jerozolimie pod krzyżem i przy grobie Jezusa i na drogach zmartwychwstania w Ewangelii według świętego Łukasza, czyli w 7 rozdziale tej Ewangelii i potem w 22, 23, 24 tej Ewangelii, to historia, która jest i naszą historią, naszych cierpień, obumierań, naszego losu. Jeśli uwierzymy Jezusowi, że zadziała zawsze zbawczo w każdym naszym cierpieniu, że jest i się nie odsunął, i że jest wrażliwy na nasze cierpienie. Nie wiemy tylko, jak to zrobi, ale wiemy, że wtedy doświadczymy zmartwychwstawania. Zawsze. Nie wiemy jak, ale wiemy, że...